Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Znowu Pan Bóg daje nam możliwość pochylenia się nad Jego Słowem, czyli tak naprawdę, jak to tutaj wielokrotnie już padło, daje nam możliwość spotkania z Nim, bo o to rzeczywiście w tym wszystkim chodzi. Powoli zbliżamy się do końca pięcioksięgu. Została nam jeszcze ostatnia księga, której się już też od jakiegoś czasu przyglądamy, Księga Powtórzonego Prawa. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o miastach ucieczki dla przypadkowych zabójców. Zwróciliśmy uwagę na to, że takich miast Żydzi mieli 6. Mówiliśmy też o nienaruszalności. Zauważyliśmy, że ma to związek z tym, że Pan Bóg dał Żydom ziemię obiecaną. Tak naprawdę On jest jej Panem. On jest gospodarzem, właścicielem tej ziemi. Żydzi ją otrzymali od Pana Boga, dlatego pamiętając o tym, mają rzeczywiście o nią dbać i z tym się też wiąże to, że Bóg poszczególnym pokoleniom Izraela przeznaczył daną część ziemi obiecanej i w związku z tym to, co otrzymali od Pana Boga, jest nienaruszalne. I w związku z tym ta własność dziedziczna jest nienaruszalna. Dzisiaj przechodzimy do ostatniego fragmentu 19 rozdziału. Pozwolę sobie najpierw ten fragment przeczytać. Nie wystarczy jeden świadek przeciw komukolwiek względem jakiegokolwiek przewinienia czy jakiejkolwiek zbrodni, którą ktoś popełnił. Wyrok ma się opierać na zeznaniu dwóch świadków albo na zeznaniu trzech świadków. Gdy fałszywy świadek wystąpi przeciw komuś, oskarżając go o zły czyn, wtedy obaj mężczyźni, którzy staną przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy są w owym czasie, a sędziowie rzetelnie zbadają tę sprawę. Gdy okaże się, że ów fałszywy świadek fałszywie zeznawał przeciw swemu bratu, wtedy postąpicie z nim tak, jak zamierzał postąpić ze swoim bratem i usuniesz to zło spośród siebie. A pozostali usłyszą i ulękną się i nie popełnią już takiej złej rzeczy pośród ciebie. Niech nie ulituje się twoje oko. Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Pierwsza rzecz bardzo ważna tutaj to, że nie wystarczy jeden świadek, że sprawa ma się opierać na zeznaniu dwóch albo trzech świadków, przynajmniej oczywiście. I tę zasadę spotykamy też w Ewangelii. Jezus niejednokrotnie przywołuje to, albo sam też jest jakoś też przedmiotem zeznawania różnych świadków. Sięgniemy do kilku tekstów. Pierwszy tekst to tekst z Ewangelii według świętego Mateusza. W 18 rozdziale czytamy o upomnieniu braterskim. I mamy tam takie słowa. Jeśli by twój brat zgrzeszył, to idź upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata. A jeśli cię nie usłucha, weź z tobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. W Ewangelii według świętego Marka z kolei w 14 rozdziale czytamy o tym, że wielu składało fałszywe zeznania przeciwko Jezusowi, ale zeznania te nie były zgodne. Wielu świadków, nie jeden. To rzeczywiście musi być opinia wielu ludzi. Tym bardziej, że wtedy te zeznania mogą się dopełniać. To trochę tak, jak mamy z Ewangelią. Tak naprawdę mamy jedną Ewangelię, bo jest jedna dobra nowina, jedna dobra wiadomość o Jezusie Chrystusie. Ale została spisana przez czterech ewangelistów. I na pierwszy rzut oka możemy pomyśleć, no, że te Ewangelie no, w pewnych miejscach są zgodne, w pewnych miejscach się różnią, ale wzajemnie się dopełniają, uzupełniają. To trochę tak, jakby zdarzył się jakiś wypadek i ten wypadek obserwowało kilka osób. I potem, kiedy pytamy po kolei każdą kolejną osobę, to bez trudu zauważymy, że poszczególne osoby na coś innego zwróciły uwagę. Odwołują się do jednego wydarzenia, opisują jedno wydarzenie, ale każda z nich, mówiąc o tym samym wydarzeniu, na coś innego zwraca uwagę. I wtedy te wypowiedzi dopełniają się. Tak samo właśnie, jeżeli chodzi o tych świadków. Jedno wydarzenie, ale to zeznanie dwóch, trzech czy więcej świadków się dopełnia. I jeszcze fragment Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus mówi o sobie: mój sąd będzie prawdziwy, bo nie jestem sam, ale ja i Ojciec, który mnie posłał. A i w prawie waszym napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Ja świadczę o sobie i Ojciec, który mnie posłał, też świadczy o mnie. Jezus do tej zasady się więc też odwoływał. I to dzisiaj to mamy w prawie, że najlepiej właśnie, jak jest większa ilość świadków, wtedy rzeczywiście daną sprawę można dobrze rozpoznać. Ale zatrzymajmy się jeszcze na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz tutaj, która też jest bardzo mocno podkreślona, to to, że jeżeli ktoś zeznaje fałszywie, to postąpicie z nim tak, jak zamierzał postąpić z twoim bratem. Usuniesz to zło spośród siebie. I tutaj od razu przypomina się historia Zuzanny, kobiety, która została oskarżona przez dwóch starszych ludzi, którzy chcieli ją wykorzystać. Ona im odmówiła i oni oskarżyli ją, że popełniła cudzołóstwo, że specjalnie oddaliła swoje służące, zamknęła się w ogrodzie, by móc zdradzić swego męża. I rzeczywiście chcieli to wykorzystać, że było ich dwóch, że właśnie na świadectwie dwóch albo trzech oprze się cała sprawa. I jak pamiętamy, oskarżyli ją o to cudzołóstwo, wydano właściwie wyrok od razu, skoro jest dwóch świadków, skazano ją na śmierć przez ukamienowanie. Ale potem, jak pamiętamy, Daniel występuje, odwołuje się do tego, że jest niespokrewniony z Zuzanną, że jest wolny od jej krwi, że nie ma z nią właściwie nic wspólnego i odwołuje się do tego, że nie zbadano rzetelnie tej sprawy. To jest też to, co mamy też wielokrotnie w Piśmie Świętym, że sprawa musi być rzetelnie zbadana. Nawet to dzisiaj też czytamy. Sędziowie rzetelnie zbadają tę sprawę. W przypadku Zuzanny tak nie było. I dlatego Daniel potem wykazał, że owi ludzie, którzy oskarżyli Zuzannę, złożyli fałszywe zeznania, bo Daniel postawił im pytanie, pod jakim drzewem ich widzieliście, gdzie oni ze sobą współżyli. Jeden mówi pod dębem, drugi pod lętyszkiem i wyszło na jaw, że fałszywie oskarżyli Zuzannę. I w konsekwencji zostali skazani na śmierć. Chcieli doprowadzić do śmierci Zuzanny przez fałszywe oskarżenie o cudzołóstwo, a za cudzołóstwo jest kara śmierci i dlatego też taką samą karę ponieśli, karę śmierci. Usuniesz zło spośród siebie. Jezus oczywiście pokazuje nam, chociażby w przypadku kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, że chce zbawienia, ja ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Jezus ukazuje oblicze Boga, który chce przebaczać, który chce zbawić, nie chce potępiać, ale zbawić. Zresztą już to w Starym Testamencie mamy, chociażby u proroka Ezechiela czytamy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. To jest pragnienie Boga. Tego Bóg chce. Ale oczywiście człowiek może trwać przy swoim grzechu, może stać się, jak to powiedział Jezus, niewolnikiem grzechu, może zostać zniewolony, opętany przez złego ducha i do Pana Boga może nie chcieć wrócić. To, że Pan Bóg chce nas zbawić, no nie wystarczy do tego, żebyśmy byli zbawieni, bo Pan Bóg nas do niczego nie zmusza. Dobrze. I trzecia rzecz, na którą, bo pierwsza rzecz właśnie to dwóch albo trzech świadków. Druga rzecz to to, że fałszywy świadek ma ponieść tę samą karę, jakiej domagał się dla osoby, która niby popełniła jakieś zło. I trzecia rzecz to to, co usłyszeliśmy w ostatnim wersecie dzisiaj. Niech nie ulituje się twoje oko, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Znamy te słowa z Nowego Testamentu. Oko za oko, ząb za ząb. W Ewangelii według świętego Mateusza w kazaniu na górze słyszymy takie słowa Pana Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Jezus przywołuje to, co Żydzi znali. Co znali ze Starego Testamentu. Oko za oko, ząb za ząb, życie za życie, ręka za rękę, noga za nogę. Ale co Jezus mówi? A ja wam powiadam, nie zwalczajcie zła złem. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować, procesować się z tobą i zabrać ci suknię, oddaj także płaszcz. Jeśli ktoś zmusza cię do 1000 kroków, idź z nim 2000. Daj temu, kto cię prosi. Nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Jezus pokazuje więc, jak bardzo ważne jest to, by przebaczać, okazywać miłosierdzie, łagodność, wspaniałomyślność, by nie odpowiadać tym samym na to samo. Nie zwalczajcie zła złem. Ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Tego chce Jezus Chrystus. Ja wam powiadam. Ja wam powiadam. Oczywiście tutaj też znowu kontekst biblijny pokazuje nam, że nie chodzi o to, że uczeń Pana Jezusa robi z siebie przysłowiową ofiarę. Moglibyśmy powiedzieć ofiarę losu wręcz. Bo kiedy Pan Jezus jest policzkowany przed arcykapłanem, kiedy właśnie staje przed Annaszem i Kajfaszem, to co mówi? Dlaczego mnie bijesz? Czy powiedziałem coś złego? Właśnie o to chodzi, że z jednej strony Pan Jezus mówi nadstaw policzek, ale z drugiej strony, kiedy ktoś bije go, reaguje. Nie chodzi więc o to, żeby uczeń Pana Jezusa był przysłowiową ofiarą losu, ale chodzi o to, abyśmy, jak to precyzuje to święty Paweł z Bożego natchnienia, byśmy zło zwyciężali dobrem. Nie zwalczajcie zła złem. Oczywiście potrzebujemy tutaj rozeznania, żeby z naszej strony była właściwa reakcja na zło, ale generalna zasada jest, nie zwalczamy zła złem. Nie dokładamy zła do tego zła, które już jest. Bo zło trzeba dobrem zwyciężać. Dlatego choć właśnie mamy zasadę oko za oko, ząb za ząb, to Jezus jednak pokazuje nam coś innego. Nie zwalczamy zła złem. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie. Dlatego jest bogaty w miłosierdzie. Dlatego jest tym, który chce nas zbawić. Który nie pamięta złego, tak jak czytamy to w hymnie o miłości. Który wszystko znosi, jest cierpliwy i tego samego chce od nas i dla nas. Chce od nas w tym sensie, żebyśmy tacy byli, ale chce też tego dla nas, to znaczy, byśmy tego doświadczali ze strony innych. O to właśnie chodzi. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie zwalczajcie zła złem. Zapraszam na nasze następne spotkanie. Rozpoczniemy kolejny 20 już rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Zobaczymy trochę też, jak to wyjdzie, bo to powoli zbliża się okres Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze przed samym Bożym Narodzeniem się usłyszymy. Ale na razie z Panem Bogiem. Szczęść Boże.